truflaterapię? O psie. Cześć, tu Ela Wojciechowska, zoopsycholog i instruktor Nosework z truflaterapię. Zapraszam Cię do mojego podcastu o psie. Dołącz do mnie, jeśli jesteś opiekunem psa lub interesuje Cię psia tematyka. Ten podcast pomoże Ci jeszcze lepiej zrozumieć Twojego futrzastego przyjaciela. Mam nadzieję, że spędzisz miło czas słuchając mojego podcastu. Zapraszam Cię również na moją stronę internetową truflaterapie.pl, gdzie znajdziesz wszelkie potrzebne informacje dotyczące konsultacji online oraz treningów Nosework. Jeśli będziesz potrzebować dodatkowych informacji, to zapraszam do kontaktu mailowego lub telefonicznego. A teraz zapraszam Cię już na kolejny odcinek mojego podcastu i życzę przyjemnego odsłuchu. Cześć. Dzisiaj będzie o łatkach. Ale co to za łatki? To takie na sierści psa jak Mafika? Piękne, czarne, łatki kontrastujące z białą sierścią. Jedna idealnie okrągła, a inne malutkie, obsypujące psa, a jeszcze inne ukrywające się pod sierścią i widoczne dopiero po jej wytrymowaniu. A może to te na pyszczku podkreślające urodę oka i te malutkie upstrzone na łapkach? Psie łatki są urocze, ale tylko takie na psie. A dzisiaj jednak będę mówić o czymś innym. Dzisiaj będzie o tak zwanym labelingu, czyli o doczepianiu łatek, metek czy etykietek do kogoś, a w naszym przypadku do psa. Popularne konstrukty są w codziennym użyciu. To takie teorie, które mówią o tym, co dzieje się wewnątrz jednostki. Doczepiamy łatkę, gdy nie potrafimy do końca czegoś zrozumieć. A brak wystarczającej ilości informacji sprawia, że posługujemy się słowem, które znamy i które wiele nam tłumaczy, ale często tylko nam, a nie innym. Bo z etykietami jest tak, że każdy interpretuje je na swój sposób. W psim świecie najpopularniejsze słowa, jakimi opisuje się psa, to chyba między innymi takie jak złośliwy, czyli taki pies, który na przykład niszczy nasze kapcie, gdy wychodzimy z domu. Uparty to głównie taki, co nie chce iść za opiekunem, tylko zapiera się łapami i za nic w świecie nie chce się dalej ruszyć. Leniwy to taki, który leży i śpi. Agresywny czy też reaktywny to ten, który na widok innego psa lub człowieka szczeka. Głupi. No taki to nie potrafi nauczyć się nawet podawania łapy. Lękliwy to ten, co ucieka na nasz widok. Hiperaktywny skacze i szczeka na opiekuna. No i oczywiście ten, którego nazwa zaczyna się na literę D, czyli dominujący. Ten pies, który warczy i gryzie. Ale są też pozytywne łatki, takie jak zabawny, uroczy czy czarujący, do wyboru, do koloru. Tylko co naprawdę kryje się pod tymi nazwami? Jakie zachowanie możemy zaobserwować u swojego psa? Tylko analiza tego, co konkretnie pies robi, może nam pomóc w zrozumieniu naszego przyjaciela. Jeśli nie chce pies wrócić na przykład do ciebie na spacerze, to może przyczyną jest to, że zapinasz go na smycz i zabierasz do domu, a przecież tam są fajni kumple i zabawa na całego. I on nie jest głupi czy uparty, tylko po prostu ma inne priorytety w tej chwili. Może warto więc od początku pracować z psem nad tym, aby wybierał właśnie ciebie i chętnie wracał na zawołanie. W dodatku etykiety mają tę cechę, że generalizują. Opisują ogólnie to, jaki jest pies, jednak nie dają nam żadnych informacji na temat tego, jak się zachowuje i nie mówi nam nic o przyczynach tego zachowania. A zachowanie zawsze jest po coś i jest wypadkową genów, doświadczeń i środowiska. Dlatego podstawowe pytanie, jakie powinniśmy zadać, to dlaczego? Z jakiego powodu ten pies się tak zachowuje? Jaka jest tego przyczyna? Stosując jedynie popularne określenia, nie posuniemy się naprzód. Pies nie siedzi i nie myśli, co tu zrobić, co tu wykombinować, aby zdenerwować swojego opiekuna. Pies robi wszystko, co może, aby cię zadowolić. Prezentuje dane zachowanie w konkretnym celu, a nie dlatego, że jest tutaj sobie wklei jakąś łatkę. Takie myślenie do niczego nie prowadzi. To po prostu takie błędne koło, z którego trudno wyjść. Jeśli pies jest uparty czy głupi, to przecież na pewno nie nauczy się niczego nowego. A dlaczego? No bo jest uparty i głupi i tak w kółko. I to zwalnia opiekunów z podjęcia próby pracy z psem i nauczenia go zachowań, które będą akceptowane. Bardzo często jest tak, że wymagane jest od psa zrobienie czegoś, czego wcześniej nie został nauczony. Często uznajemy, że pies już coś potrafi, a tak naprawdę zaniechaliśmy dalszą pracę i zachowanie nie zostało przećwiczone do końca. I na przykład w pewnych warunkach pies potrafi zrobić siad, no ale jak już więcej jest bodźców na zewnątrz na przykład, to już tego siad nie zrobi. Nie możemy zatem się dziwić, że tak się dzieje i zrzucać wszystko na karb psiej złośliwości. W dodatku takie podejście skutkuje tym, że zamykamy się na zrozumienie zwierzęcia i przestajemy słuchać, co do nas mówi. Etykietowanie powoduje u opiekuna bezsilność i frustrację. Nie widząc szans na zmianę, stoimy w miejscu, denerwujemy się na psa i przestajemy go lubić. I nawet nie próbujemy znaleźć plusów u naszego dawniej ukochanego zwierzęcia. Nasza relacja się osłabia, zaufanie budowane długi czas gdzieś się rozpływa. To bardzo smutna rzeczywistość, ale tak dzieje się w wielu domach, gdy kochany szczeniaczek staje się z czasem tylko utrapieniem. Zresztą matki mają jeszcze tę cechę, że działają jak samospełniająca się przepowiednia. I dokładnie tak samo to działa w odniesieniu do ludzi. Jeśli myślisz, że nic dobrego ci nie spotka, to nie trudno, aby tak było. Myśląc, że nic nie możesz z tym zrobić, bo tak już masz i taki jesteś, no nie pomoże ci w dojściu do celu. I tylko zmiana nastawienia i odrzucenie tej etykiety może sprawić, że ruszysz do przodu. I dokładnie tak samo jest z psami. Ostatnio miałam niewątpliwą przyjemność rozmawiać z osobą, która miała dość mieszkania ze swoim psem, bo ten był nieposłuszny. Pan był utwierdzony w przekonaniu, że jego pies jest złośliwy, uparty i głupi i niczego nie jest w stanie się nauczyć, pomimo wielu podejmowanych z jego strony prób. Gdy zapytałam, co konkretnie robi ten pies, okazało się, że szczeka na niego, skacze po nim, wymusza jedzenie przy stole i nie reaguje w ogóle na to, co się do niego mówi. Gdy zapytałam, czy coś było robione, aby poprawić zachowanie psa, okazało się, że oprócz reprymendy słownej i klapsów, nic, no bo przecież pies jest stary i niczego już się nie nauczy. Co się okazało w dalszej rozmowie? Że pies ma dopiero 5 lat, czyli tak naprawdę jest to młody pies, którego można jeszcze bardzo dużo rzeczy nauczyć. Ta sytuacja pokazuje, jak to podejście niszczy relacje pomiędzy opiekunem i psem. Jak można zmienić nasze postrzeganie psa poprzez nadanie mu takiego negatywnego opisu. I jest to dość przykre, bo przez takie myślenie o naszym towarzyszu trudno będzie z nim stworzyć relację opartą na zrozumieniu, miłości i zaufaniu. Najgorzej, jeśli tacy opiekunowie trafią na osoby zajmujące się szkoleniem psów, które jeszcze bardziej utwierdzają ich w przypuszczeniach co do ich dominującego czy upartego psa. Tacy trenerzy mają szybkie metody na wyprostowanie psa i to jeden z gorszych scenariuszy, jaki może się przytrafić opiekunowi i psu, a głównie psu. Opiekun ma dosyć niepożądanego zachowania i nie ma czasu na zbędne ceregiele, czyli jakiś trening z psem, na który ma przeznaczyć swój cenny czas. W takim wypadku są potrzebne szybkie rozwiązania, najczęściej zawierające metody awersyjne. Niestety wiele opiekunów nie ma świadomości, że przyduszanie psa na dławiku, szarpanie na kolczatce czy rażenie prądem może i ma natychmiastowy efekt, jednak tylko na krótką metę. Stosując owe metody sprawimy, że samopoczucie psa będzie obniżone, a nasza więź z nim zostanie naczerpnięta. Świadoma, pełna zrozumienia praca z psem jest o wiele bardziej efektywna i w dodatku ma fantastyczny wpływ na budowanie dobrej relacji z naszym podopiecznym. Niestety teoria dominacji i kult Cezara Milana cały czas mają się dobrze. Tradycyjne metody dające przewagę nad psem i poczucie, że jest się samcem alfa, wykraczają poza wszelką logikę i poza naukę, a dodatkowo są zupełnie niezrozumiałe dla twojego psa. Teoria dominacji już dawno została obalona przez jej autora, a stosowanie tych metod jest nieetyczne i bezcelowe. Niestety, sama teoria ma się dobrze i często podczas konsultacji okazuje się, że aby uspokoić psa, przewraca się go na przykład na plecy i robi tak zwany alfa roll. Nieraz spotkałam się z opiekunami, którzy wcześniej dostali właśnie zalecenia, aby stosować tego typu metody, jak właśnie alfa roll albo kopanie psa w klatkę piersiową, aby sprawić mu ból i pokazać, kto tu rządzi. Jednak naprawdę nie tędy droga. I pomyślcie sobie, że tak naprawdę psie życie nie jest do końca tak różowe, jak nam się wydaje. Często stawiamy naszym psom niemałe wymagania i oczekujemy, że będą się zachowywać w taki, a nie inny sposób. Psy mieszkają w miejscach, w których często sobie nie radzą. Zabieramy je w miejsca, gdzie nie czują się komfortowo. Nadmiernie socjalizujemy i nie zdając sobie sprawy, wprowadzamy je w bardzo trudne dla nich sytuacje. No i oczywiście ta wszechobecna kontrola. Kontrolujemy godziny spacerów, godziny posiłków, czas na ćwiczenia, czas na pieszczoty, czas na zabawę. To, z kim nasz pies może się kumplować, w którą stronę na spacerze ma iść, gdzie ma się załatwiać, co ma jeść, gdzie ma spać, co może, a czego nie, No i tak dalej mogłabym jeszcze tutaj bardzo długo wymieniać, ale poprzestanę, bo może kiedyś nagram na ten temat osobny odcinek. I to naprawdę jest sporo i wiele psów po prostu nie ogarnia tego wszystkiego. Dodatkowo wiele osób decyduje się na psa, nie zdając sobie sprawy z konsekwencji, jakie się z tym wiążą. I właśnie potem powstają problemy tak banalne, jak sierść na podłodze czy brzydki zapach psa. Czasem naprawdę wystarczy trochę empatii, by to zrozumieć. Jeśli decydujemy się na psa, to naszym obowiązkiem jest mu pomóc w dostosowaniu się do środowiska, w którym będzie żył. Nauczyć go niezbędnych zachowań, zapewnić podstawowe potrzeby i obdarzyć go bezinteresowną miłością. Jeśli nauczymy się obserwować naszego psa, jego zachowania i mowę ciała, będziemy mogli odrzucić te wszystkie etykiety i spróbować znaleźć odpowiednie środki do pracy nad danym zachowaniem. Dlatego obserwacja psa w jego naturalnym środowisku oraz rozmowa z opiekunem są kluczowe, aby móc pracować nad problemem. Więc spróbujcie zrozumieć, co mówią do was wasze zwierzaki, a metki zostawcie na ubraniach, etykietki na słoikach, a łatki na psie. Okej, dobra, już będę kończyć i jak zwykle, jeśli potrzebujecie jakiejś porady behawioralnej albo chcecie poćwiczyć nosework ze swoim psem, to oczywiście zapraszam was do kontaktu ze mną i wszystkie informacje znajdziecie na mojej stronie truflaterapie.pl. Tymczasem kończę ten odcinek i zapraszam was za 2 tygodnie na następny. Mam zamiar nawiązać trochę do tego odcinka i zmierzyć się z teorią dominacji, która, jak wiadomo, została już dawno obalona. Dzięki za wysłuchanie tego podcastu, a jeśli wam się podobał ten odcinek, to dajcie znać i będę oczywiście wdzięczna za wszelkie recenzje. Także dziękuję wam bardzo raz jeszcze i do usłyszenia za 2 tygodnie. Pa, pa!